Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie witamy słuchaczy Radia Maryja, widzów telewizji Trwam i zapraszamy na rozmowę, niedokończone, nasz dzisiejszy temat, sens i znaczenie męki i cierpienia w nauczaniu Benedykta XVI, a naszym gościem ksiądz profesor Krzysztof Kaucha, teolog fundamentalny z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Serdecznie witamy.
Serdecznie witam, dziękuję ojcu za zaproszenie.
I nasz temat związany z nauczaniem Benedykta XVI, sens i znaczenie męki i cierpienia. I musimy wyjść od tej osoby wyjątkowej, osoby niedawno zmarłego Benedykta, papieża Benedykta XVI i tej jego teologii, tego rysu szczególnego, która charakteryzowała jego teologię. Jakbyśmy mogli scharakteryzować, co szczególnego w teologii Benedykta XVI było?
Było bardzo dużo, bardzo mądrych przemyśleń dotyczących pamięci i tożsamości, dotyczących chrześcijaństwa, życia w dzisiejszym świecie, o współczesnym świecie, ale warto sobie porównać go z Janem Pawłem II i są to postacie bardzo podobne, że ich różniło tylko 7 lat, jeśli chodzi o datę urodzenia, czyli są ludźmi tego samego czasu. To są obydwaj przeżyli wojnę, która ich wciągnęła i także przyniosła im bardzo wiele cierpień. Jeden i drugi przeżyli totalitaryzmy. Benedykt jako Ratzinger, młody człowiek, widział na własne oczy tworzenie się III Rzeszy, ideologii, która była straszna i która prorokowała, że Kościół nie będzie potrzebny, gdy powstanie III Rzesza i zawładnie światem. Duchowni będą niepotrzebni. Jan Paweł II widział to z kolei, przeżywał, doświadczał tego, doświadczył komunizmu, czyli też ideologii, która poszła po linii socjalizmu w komunizm, ale też która odrzuciła na samym początku Boga, przyjęła materializm. Natomiast co ich różni trochę i co jest taką mocną kartą teologii Benedykta, bardzo mocną i dzisiaj nam potrzebną, mianowicie on doskonale znał, bo żył w świecie, w kraju, który doświadczył mocno sekularyzacji, odrzucania Boga kilkadziesiąt lat, a nawet wieków wcześniej. Jako Niemiec no, czuł, był wychowany na sztuce niemieckiej, na filozofii niemieckiej i też na takiej, o której pisał wprost, dumie niemieckiej, która nie pozwalała uniżać się przed Bogiem, przed nikimkolwiek. I chyba Ratzinger przejdzie do historii jako pierwszy od bardzo dawna papież Niemiec, od czasów średniowiecznych, jeśli można tak powiedzieć, który nie wahał się krytykować własnej rodzimej teologii i też swojego narodu za to na przykład, że nie dokonał rozrachunku moralnego za nieszczęścia, zło i cierpienia, które przyniósł Europie i światu. Ale oczywiście też jego teologia to są piękne, niespotykanie głębokie słowa na temat męki i cierpienia.
Bardzo dziękujemy. Mówiąc w naszym temacie, rozmawiając o sensie i znaczeniu męki i cierpienia, musimy mówić o prawdzie, o miłości, musimy mówić o osobie Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Księże profesorze, jakbyśmy mogli przybliżyć teologię męki i krzyża?
Właśnie, jest kilka myśli, które mogą w tym pomóc i które też warto zapamiętać. Na przykład jest taka myśl Ratzingera, nie ma większego paradoksu. Czy można wyobrazić sobie większy paradoks, że Boga można zranić i zabić? Druga myśl, jego takie krótkie zdanie, ukrzyżowane ja naszego Pana jest tak wielką rzeczywistością, że wszystko wobec niej musi zamilknąć. Bo o co chodzi? Chodzi o to, że męka i krzyż Jezusa Chrystusa to jest coś niespotykanego i kosmicznego. Oto ludzie przyzwyczajeni do myśli, że Bóg jest doskonałością, jednością i doskonałością w jakimś doskonałym świecie, ale bardzo odległym, oto w chrześcijaństwie dowiadują się czegoś zupełnie innego. Mianowicie Bóg, prawdziwy, żywy Bóg, Bóg przychodzi do świata i podejmuje się wziąć na siebie wszystkie jego podłości, całe zło, które w tym świecie się zagnieździło i które jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. Wszystkie grzechy, niewiarę, pychę, egoizm, każde wykorzystywanie człowieka przez człowieka, każde upadlanie i upadek ludzi w ogóle, Bóg bierze na siebie. Bóg dokonuje odkupienia. Bóg bierze cały kielich goryczy, goryczy cierpień, nędzy, niewolników, wszystkich zabijanych, wszystkich traktowanych jak zwierzęta i też zagubienie, całe zagubienie ludzi patrzących tylko na siłę, na władzę polityczną, jak Rzym. Bóg to wszystko bierze na siebie. Bóg bierze całą nędzę na siebie, a w zamian za to bierze na krzyż i innymi słowy staje się ofiarą wszystkich podłości, mechanizmów najgorszych, podłych, które rządziły i rządzą światem. Bierze to na siebie. Pozwala się temu dotknąć, zranić, rozszarpać i w końcu zabić. Ratzinger jest jednym z niewielu teologów, którzy w tym, mówiąc o męce Jezusa, przypomina taki piękny tekst Platona, wielkiego filozofa greckiego, który powstał jakieś 400 lat przed Chrystusem. Można nazwać, Ratzinger nazywa to proroctwem Platona. Otóż proszę sobie wyobrazić, że ten filozof w dziele Polityka zastanawia się nad tym, jak rozpoznać uczciwych od nieuczciwych obywateli i polityków. Za kim właściwie warto pójść w życiu i kto jest godnym naśladowania bohaterem. I dochodzi do wniosku, że tylko człowiek sprawiedliwy, bezinteresownie sprawiedliwy, który nie zważa na przykrości, które mogą go spotkać, a który jest właśnie, jak ojciec powiedział, wierny miłości, wierny prawdzie, wierny oczywistości, wierny dobru do końca, który się nie złamie. I pisze Ratzinger w dziele swoim Wprowadzeniu do chrześcijaństwa, pisze, że chrześcijan zawsze będzie wzruszać to proroctwo Platona, w którym on napisał, że takiego sprawiedliwego, czy takiego, który się podaje, że jest sprawiedliwy, żeby go sprawdzić, trzeba go poddać torturom. Bo słowa to za mało. Każdy może powiedzieć, że tak jest. Trzeba go faktycznie sprawdzić. I nie ma innej drogi, jak takiego sprawiedliwego, takiego idealistę, bezinteresownego, który zawsze by się za każdym ujął, trzeba po prostu publicznie torturować, trzeba wyłupić mu oczy, trzeba go ubiczować, a na koniec trzeba go ukrzyżować. Dosłownie w Polityce Platona padają takie słowa. To jest niesamowite. 400 wieków przed narodzeniem Pana Jezusa grecki filozof w swoich dywagacjach dywaguje i dochodzi do takiego wniosku, że ktoś taki mógłby się pojawić. My nie wiemy, czy Platon wierzył w to, że taki sprawiedliwy może być. Ale gdy Jezus cierpiał na krzyżu i po tym jeszcze jak powrócił do życia, po zmartwychwstaniu stało się jasne, że proroctwo Platona się spełniło oraz że spełniły się proroctwa proroków Starego Testamentu, zwłaszcza Izajasza, mówiące o cierpiącym słudze Jahwe. Właściwie sprowadzające się do tego samego, co myślał Platon. Oczywiście o wiele głębiej Izajasz to powiedział. Otóż w pieśni o słudze Jahwe snuje taką wizję sprawiedliwego, który jest w jedności z Bogiem cały czas, nieprzerwanie i który z tego właśnie powodu, że jest w jedności z Bogiem, musi wziąć na siebie odium, czyli nienawiść świata, który nie chce być z Bogiem. I właściwie jako jeden, jedyny w świecie, który odwrócił się od Boga i nim gardzi, on jeden, jedyny jest wierny Bogu do końca. To jest całe sedno męki i krzyża, która nadaje, w ogóle zaczyna chrześcijaństwo.
Bardzo dziękuję. Benedykt XVI całą swoją też teologię koncentrował wokół osoby Jezusa Chrystusa jako tego, który w pełni odkrył, przyniósł, objawił Boga, i to objawienie stało się dla wielu niezrozumiałe, przerosło oczekiwania, bo objawił się właśnie w tym krzyżu, w tym ukrzyżowaniu, w tym oddaniu swojego życia za wielu, za wszystkich, jako ten niewinny sługa Jahwe. I cierpienie, z którym mamy do czynienia, które towarzyszyło tej miłości, tej prawdzie, którą Jezus Chrystus, którą kroczył, i to cierpienie, które dzisiaj też jest niezrozumiałe w doświadczeniu ludzkim, ale cierpienie, jakbyśmy mogli tutaj z ujęcia teologicznego, sens i znaczenie cierpienia.
Właśnie, bo to się przekłada na sens ludzkiego cierpienia. Wydaje mi się, Ratzinger chyba tak myślał, twierdził, że chrześcijanom cierpi się, znosi się cierpienie łatwiej ze względu na to, że zawsze czynią to w łączności z Jezusem Chrystusem, który też nadaje sens każdemu cierpieniu. Ratzinger uważał, że błędem i kłamstwem jest myśleć, że ludzkie życie może być pozbawione cierpienia. Nie ma czegoś takiego. Życie jest zawsze związane z cierpieniem, poświęcaniem się, ze współcierpieniem, ze współodczuwaniem. Tylko skrajni egoiści albo psychopaci nie cierpią, bo oni tego albo nie potrafią, albo skrajnie nie chcą. Nie chcą uczestniczyć w takim życiu zwyczajnym, w którym naprawdę, naprawdę cierpienie różnego rodzaju jest. I duchowe, i psychiczne, i fizyczne. Cierpienie jest, musi być. Cierpienie jako współcierpienie. My przecież żyjemy w społeczeństwie, żyjemy w lokalnych społecznościach, żyjemy w naszej ojczyźnie. I nie sposób, żyjemy też w połączeniu z innymi krajami, no nie sposób dzisiaj nie cierpieć głęboko, duchowo, też i wewnętrznie, psychicznie, cierpieć jakieś rozdarcie, gdy patrzy się na sceny z Ukrainy, albo z Ziemi Świętej, albo w innych miejscach, gdzie są wojny. Otóż chodzi o to, że chrześcijanie jasno widzą sens cierpienia. Cierpienie własne, czy cierpienie swoich rodzin, swojego nawet pokolenia, zawsze chrześcijanie łączą z krzyżem Chrystusa, z tym największym i najważniejszym cierpieniem, najokrutniejszym cierpieniem, które przecierpiał Pan i które odwrócił, właśnie Jego cierpienie odwróciło się w zmartwychwstanie. Zwycięstwo życia, zwycięstwo miłości. Krzyż Jezusa jest bowiem dowodem miłości. Ratzinger pięknie pisze w jednym miejscu, że Jezus jest naprawdę ukrzyżowany, naprawdę jest rozdarty. Na krzyżu został rozdarty, rozpostarte jego dłonie, które ukrzyżowane, przybite do krzyża, czyli przybite do zła tego świata, przybite do cierpienia, obarczone cierpieniem, on jest naprawdę rozdarty i tylko on. Dlatego, że prawdziwe rozdarcie, rozdarcie odkupiciela, naszego Pana, polegało na tym na krzyżu, że z jednej strony tkwił w jedności z Ojcem, czyli w bliskości Boga, jest Bogiem i jest zawsze blisko Ojca, a z drugiej strony stąpił, dotknęło go piekło, dotknęło go najgorsze zło w postaci wyszydzeń, odrzucenia. Wszystkie obelgi spadły na niego, jak na kozła ofiarnego. I Ratzinger mówi, on jest naprawdę rozdarty, naprawdę ukrzyżowany. On łączy świat Boga ze światem, który odrzucił Boga i stał się piekłem. I właściwie ze strony Boga oto jest pomysł Boga, jak dokonać zbawienia. Zbawienia musi dokonać On sam. Dlatego ofiara, męka na krzyżu to jest dzieło Boga. To jest dzieło Boga, które Jezus przecierpiał jako prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, doznając, doświadczając każdego elementu bólu fizycznego, ale to jest cierpienie Boga, który wychodzi naprzeciw światu pogrążonemu właściwie w zapaści. To jest świat, w którym nie ma nadziei, w którym tylko silna władza polityczna ma prawo decydować właściwie o życiu i śmierci wszystkich. I to jest dzieło Mesjasza. Właściwie można się zastanowić, jak wygląda sens cierpienia w przypadku osób niewierzących, w przypadku może wyznawców innych religii. Może im też jest łatwiej, ale tu chyba zaskoczenie, bo jeśli się spojrzy na buddyzm, Ratzinger o tym pisze, to buddyzm jest religią ucieczki od cierpienia. Buddyzm tak historycznie powstał parę wieków przed chrześcijaństwem i właściwie początkiem działalności Buddy, jak podaje tradycja buddyjska, było dostrzeżenie, że cierpienie, śmierć to są przejawy nędzy ludzkiej i trzeba znaleźć drogę wyjścia z tego. I pomysł Buddy polegał na tym, żeby zanegować pragnienie życia. Można to zrobić, to znaczy można uciec bólowi, cierpieniu, można uciec nawet śmierci, wtedy jeśli przestanie się pragnąć żyć. Albo jeśli się uzna, że wszystko co widzimy jest złudzeniem. To są właściwie dwie drogi ucieczki buddyzmu od cierpienia. Podobnie w czasach starożytnych stoicyzm był taką filozofią bardzo popularną w kręgach wykształconych Rzymian w świecie pogańskim, taką bardzo popularną filozofią mówiącą, że trzeba żyć zgodnie z naturą, wszyscy ludzie są równi i właściwie trzeba starać się żyć wygodnie i unikać cierpienia. Stoicyzmowi, stoikom nie było znane współcierpienie, natomiast przyniosło to chrześcijaństwo, że człowiek nie może w pełni miłować, nie może kochać, nie może być człowiekiem, nie może być ojcem, matką, nie może być dzieckiem, nie może być człowiekiem chodzącym po tym świecie, jeśli nie będzie gotów cierpieć, jeśli naprawdę nie będzie cierpiał, nie będzie w stanie przecierpieć nawet swoich ideałów, swojej wiary, dobra. Jeśli będzie tutaj unikać cierpienia, to tym samym jakby z tych wartości zrezygnował. Otóż chrześcijaństwo wniosło do tego przesyconego stoicyzmem świata pogańskiego, starożytnego, wniosło ideę, że trzeba współcierpieć, że właśnie człowiek uszlachetnia się, staje się sobą, staje się naprawdę człowiekiem, jeśli potrafi być dobrym Samarytaninem, jeśli potrafi współcierpieć z drugim człowiekiem. I właśnie okazało się, że to chrześcijaństwo przetrwało do dziś, a stoicyzm właściwie zamarł wraz ze starożytnością.
Przetrwało do dziś, jednak tutaj na kontynencie europejskim widzimy, że współcześni mieszkańcy Europy odżegnują gdzieś, odchodzą od tego, od korzenia, od tego skąd wyrastają, od orędzia Chrystusowego, od Ewangelii, od tego właśnie pójścia za Chrystusem, pójścia aż po krzyż, aby ofiarować swoje życie, widząc w tym sens i znaczenie. Widzimy, że bardziej odchodzi się od tego cierpienia, szuka się poprzez też zdobycze technologiczne tej wszelkiej przestrzeni, która człowiekowi da tylko ten wymiar przyjemności, odsunie od niego to cierpienie. I jak dzisiaj, właśnie wiedząc, że jest to zgorszenie krzyża, ten skandal krzyża, który powoduje, że dla wielu ludzi jest to nie do przyjęcia, żeby tak się uniżyć, żeby przyjąć, obrać taką drogę, jaką chrześcijaństwo, która jest drogą, żeby pójść za Chrystusem, jak właśnie dzisiaj rozświetlić, czy jaką znaleźć drogę też, co Benedykt XVI przedstawiał, jak dzisiaj przedstawiać to, ten sens, znaczenie męki i krzyża, nauczania Chrystusa w tym względzie.
Właśnie, faktycznie jest tak, że świat dzisiejszy ucieka przed cierpieniem, nie chce cierpienia, chce zrobić wszystko, żeby eliminować cierpienie, czego się nie uda. To jest złudzenie. Cierpienie, jeśli nawet w jakiejś formie się je zminimalizuje czy usunie, to pojawi się w innym miejscu. Proszę mi pozwolić przytoczyć kilka zdań, bo to będzie odpowiedź na ojca pytanie. To są słowa Ratzingera, wzięte z tomu, z jego pism, zbioru pism o życiu wiecznym i zmartwychwstaniu. Brzmi ten tekst tak. Do czego zatem dobra jest wiara? Jest ona dobra po to, by pomóc człowiekowi żyć, cieszyć się i cierpieć. Bunt przeciwko cierpieniu, którego dzisiaj jesteśmy uczeni i który podaje się za wybawienie, nie przynosi kresu cierpieniu, ale czyni je nie do zniesienia. Także wiara nie przynosi kresu cierpieniu, lecz czyni człowieka zdolnym je znosić i znosić je razem. Człowiek nie potrzebuje mistrza oburzenia, ale mistrza w uczeniu przemiany, który odkrywa w głębi cierpienia radość i tam, gdzie kończy się błogie uczucie, otwiera prawdziwe szczęście. Otóż chodzi o to, że chrześcijaństwo nie jest religią cierpiętnictwa. Nie nawołuje do jakiejś powszechnej krucjaty, samobiczowania się czy przyjmowania cierpień, mnażania cierpień. Oczywiście nie. Mamy żyć, mamy radować się życiem, mamy chodzić po tym świecie, czynić go coraz bardziej Bożym światem, ale mitem, złudzeniem i kłamstwem jest to, że uda się komukolwiek uniknąć cierpienia. Jest oczywiście wypaczeniem chrześcijaństwa myślenie, że wierzymy w Boga, modlimy się i spełniamy praktyki religijne po to, żeby uniknąć cierpień. To jest bardzo wypaczone myślenie o chrześcijaństwie. Ono się zdarza. Ono prędzej czy później też musi zdarzyć się ze ścianą prawdy. Otóż jeśli chrześcijaństwo, jak mówi Benedykt, jest religią cierpiącego Boga, to nie może być tak, że jej wyznawcy, którzy są blisko tego cierpiącego Boga, Boga ukrzyżowanego, uciekają od cierpienia. No nie możemy uciekać od cierpienia. Mamy właśnie je przyjąć, ale ze świadomością sensu, że ono uszlachetnia, że ono zbliża do Boga, że ono nas samych zmienia, że ono też zmienia świat, że może zmieniać też i ludzi. Tak jak cierpienie Jezusa ciągle będzie to czynić. Zawsze krzyż Jezusa będzie ludzi razić, zwłaszcza tych, którzy powiedzieli Bogu nie albo zdecydowanie nie. I tu się zastanawiam nad tym, dlaczego. Bo właściwie, jeśli spojrzeć na krzyż i spojrzeć na wyjaśnienie, na męki Jezusa i w ogóle na całą historię Jezusa, która nie tylko jest opowiedziana w Ewangeliach, ale znajduje swoje potwierdzenie również w źródłach historycznych poza Ewangeliami, to Jezus nawet dla niewierzących powinien być całkowicie do zaakceptowania jako ktoś, właśnie kto, mało takich ludzi jest w historii, kto nie ugiął się przed możnymi świata, nie ugiął się przed Piłatem, przed cesarzem, wolał przyjąć na siebie śmierć, upokorzenie, wielki ból. To są treści całkowicie spokojnie do przyjęcia również przez ludzi niewierzących. Przecież to ma znaczenie ogólnoludzkie. Dlaczego zatem krzyż razi i właściwie nie stał się takim symbolem ogólnoludzkim? Otóż dlatego razi, że ma jeszcze ten ładunek znaczenia przepełniony wiarą. Nie da się zrozumieć krzyża, jego sensu bez odniesienia do Boga, bez istnienia Boga. Nie da się. Ale właśnie dlaczego jest tak, że każda ucieczka przed cierpieniem kończy się jednak powrotem do cierpienia? Tutaj przykładów życiowych można by mnożyć. Ucieczka przed cierpieniem, ucieczka w bogactwo. Ucieczka w bogactwo często kończy się samotnością. Bardzo często kończy się lękiem nawet o to, co zrobić z bogactwem, które się nagromadziło. Przecież ono może zostać wykradzione. Trzeba starać się je zabezpieczyć. W związku z tym ucieczka tego typu kończy się na ogół klęską. Otóż to jest doświadczenie prawdziwe wielu ludzi, którzy gromadzili fortuny, że ich dzieci z łatwością te fortuny po prostu roztrwaniały. To nie jest tak, że przypowieść o synu marnotrawnym i jego bracie jest wymyśloną bajką. To bardzo często powtarza się też w życiu. Jeśli się ucieka od Boga, chcąc uciec od cierpienia, chcąc być wyzwolonym człowiekiem, to prędzej czy później kończy się w samotności i bezsensie. Dlatego, że każda ucieczka od Boga, od wiary w Boga, który jest fundamentem, takim osadzeniem naszego życia, no musi się skończyć samotnością. Jeśli człowiek wybiera siebie, jeśli siebie czyni Bogiem i własne zdanie, jego własne zdanie jest ostateczne, niczyje inne, nawet konstytucji, nawet innych ludzi, nawet mądrzejszych, się nie liczy, tylko właśnie takie moje zdanie, moje widzimisię, no to prędzej czy później człowiek zostaje sam. Ze swoim zdaniem, które już ma, nie ma żadnego znaczenia. W obliczu starości, w obliczu takiego obumierania i w obliczu śmierci. Otóż Ratzinger ma takie piękne zdanie, że tylko życie wieczne jest wystarczającym odpowiednikiem dla kwestii ludzkiego istnienia i umierania na tym świecie. I niczego lepszego no, nie wymyślono, niczego nie mamy żadnej broni lepszej, żadna filozofia, żadna dedukcja, nic właściwie, żadne narzędzia techniczne, technologiczne nie są nas w stanie uratować przed śmiercią, ale także przed cierpieniem, nawet przed bólem. Przed tym, że jesteśmy przez kogoś skrzywdzeni. No właśnie to jest pytanie. Co w przypadku niewierzących, którzy zostaną na przykład brutalnie potraktowani, brutalnie, chcieli dobrze, szlachetnie postępowali i świat się z nimi obył źle? Co wtedy? Do kogo się uciec? Gdzie znaleźć sens tego swojego, nawet swojej postawy, czy opowiedzenia się przy dobru, przy prawdzie? Właściwie człowiek zostaje sam. Chrześcijaństwo daje tę siłę, że zawsze dołączamy do jedności z Chrystusem. On jest jako pierwszy, zawsze. On podjął jako pierwszy dzieła odkupienia i też usensownienia i otwarcia prawdziwego życia przed wszystkimi ludźmi. I tu może taka też niespodzianka dla wszystkich niewierzących, kiedykolwiek nimi się stali, niespodzianka taka, że i dla nich jest życie wieczne. W świetle wiary chrześcijańskiej, Benedykt często o tym mówił, to nie jest tak, że zbawienia dostępują tylko chrześcijanie albo tylko ludzie wierzący w Boga. To nie jest tak, że dla niewierzących w życie wieczne go nie ma, Ono jest perspektywa wieczności, życia, stanięcia przed Bogiem, usensownienia swojego życia, jest dla każdego i to jest siła chrześcijaństwa.
Bardzo dziękujemy. 45 minut po godzinie 18. Trwają rozmowy niedokończone. Zapraszamy naszych słuchaczy i widzów do współtworzenia naszego programu. Przypomnijmy nasz temat: sens i znaczenie męki i cierpienia w nauczaniu Benedykta XVI, a naszym gościem jest ksiądz profesor Krzysztof Kaucha z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zapraszamy Państwa do telefonowania. Numery do naszego studia dla Polski Północnej 56 657 0011, dla Polski Południowej 56 657 0012. W telefonii w naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 600 400. I numery dla osób dzwoniących do nas z zagranicy to 56 657 0013 oraz 56 657 0014. Księże profesorze, też w naszym temacie rozmawiamy o tej nowości, o tym, o Jezusie Chrystusie, który rzucił, w pełni nam objawił sens i znaczenie cierpienia i nie możemy w tym temacie nie porozmawiać o nadziei, o zmartwychwstaniu, o tym wszystkim, co też się stało dzięki zmartwychwstaniu, dzięki Chrystusowi, że otworzyło się też zrozumienie, rzucone światło, to co żeśmy widzieli w przypadku Hioba, częściowo, może jeszcze jako zakryte, że Pan Bóg ostatecznie usprawiedliwia, Pan Bóg, do Pana Boga ostatecznie należy słowo, to ostateczne, i Chrystus, który zawierzył Bogu, oddał się całkowicie Bogu, postępował właśnie pełen miłości, pełen dobroci i nie został zawstydzony, zmartwychwstał i przez tą swoją mękę odkupił nas wszystkich, też rzucił światło na cierpienie, na mękę, na sens jego życia, na taki los, jaki go spotkał. Jak tutaj byśmy mogli też przybliżyć znaczenie nadziei w chrześcijaństwie i w odniesieniu też do znoszenia dla człowieka codziennego cierpienia, a nawet właśnie ofiarowania swojego życia, męki, jak żeśmy widzieli to w przypadku bohaterów chociażby narodowych, którzy oddawali dla sprawy, dla wartości, też w duchu chrześcijańskim swoje życie.
Właśnie, to też jest u niego jasne, u Benedykta, że nadzieję wniosło chrześcijaństwo. Podobnie jak sens cierpienia, sens śmierci i to, że ona nie kończy życia, że potem jest życie z Bogiem, życie wieczne. Tak samo jest z nadzieją. Benedykt w encyklice Spe Salvi o nadziei chrześcijańskiej snuje takie rozważania i mówi, że czy współczesny świat ma nadzieję i jakiego rodzaju, jak są uzasadnione te nadzieje. I właściwie okazuje się, że często są one płonne. Jest takie powiedzenie: nadzieja umiera ostatnia. Często pojawia się to powiedzenie w mediach czy w naszym myśleniu, gdy stanie się jakaś katastrofa. Nadzieja umiera ostatnia, no musimy do końca trwać i walczyć. Ale wystarczy się chwilę zatrzymać nad tymi słowami i pomyśleć, cóż to za nadzieja, która umiera. No mniej ważne, że ostatnia czy przedostatnia, ale która umiera. Otóż chrześcijaństwo ma nadzieję, która nie umiera, która wręcz odwrotnie się tylko z czasem rozwija i umacnia. My dzisiaj już doskonale, sekularyzacja nam to pokazuje i cała droga sekularyzacji, odrzucenia Boga, którą poszedł Zachód od kilku wieków, pokazuje nam to, że właściwie żadna z nadziei nie została spełniona, a było ich bardzo wiele. W świecie zachodnim było bardzo wiele i wschodnim też bardzo wiele rewolucji wyjaśnianych szczęśliwością, to znaczy dobrobytem. Trzeba zrobić rewolucję, żeby komuś odebrać bogactwa i rozdzielić dla wszystkich. Trzeba zrobić rewolucję w imię równości, braterstwa. Trzeba robić rewolucję. I Benedykt ma w tej encyklice takie rozważania, takie proste pytanie. Czy którakolwiek z tych rewolucji przyniosła to, co zakładała? I odpowiedź jest taka, że nie, że żadna z tych rewolucji nie zbawiła świata, nie zmieniła świata. Jak były nierówności, jak były wykorzystywania, oszukiwania, kłamstwa, tak nadal jest. Jak byli bogaci i ogromnie bogaci i przeraźliwie biedni, tak nadal jest. Otóż nadzieje różnych rewolucji nie są spełniane. Prędzej czy później, to jest pytanie też Benedykta w Spe Salvi, pytanie retoryczne. Dlaczego jest tak, że ci, którzy rozpętują rewolucję w imię niesprawiedliwości i okrucieństwa, sami z czasem, już po przejęciu władzy, stają się coraz bardziej okrutni i ciemiężący tych, którzy są poddani ich władzy? Otóż no to są właśnie pytania retoryczne. Jakie nadzieje można mieć, jeśli wiadomo, że życie prędzej czy później się skończy, że przyjdzie śmierć? Jest taki przykład eutanazji w świecie zachodnim. Od czasu do czasu słyszymy o tym, że ktoś się podejmuje, chce nawet eutanazji, odejść z tego świata. No właśnie Ratzinger pytał o to także, co się stało ze światem Zachodu, że mając pragnienie życia i szczęśliwości i wolności i w imię tego odrzucając Boga, odrzucając chrześcijaństwo, odrzucając Chrystusa, znaczy uważając, że sobie bez tego poradzi, znajdujemy się dzisiaj w punkcie takim, że ludzie nie mają ochoty żyć, nie mają żadnego powodu, żeby żyć. Na początku mieli i w imię jakby no, dążenia do wolności, coraz większej swobody, czyli niosło ich pragnienie życia, ale czym się to skończyło? Skończyło się zanikiem pragnienia życia, właściwie nie chce się żyć. Wielu ludzi uciekając od religii, uciekając od Boga, to są słowa i myśli Ratzingera, kończy przerażającą samotnością i właściwie poczuciem absurdalności życia. Że człowiek to jest istota absurdalna, że właściwie no, z jednej strony powinien mieć pragnienie życia, tworzenia, bycia, ale jeśli nie ma sensu, nie widzi sensu tego życia, to wszystko obraca się w stronę przeciwną. To znaczy traci pragnienie życia. No Ratzinger daje tutaj prostą diagnozę. Życie sensownie można osadzić tak, żeby było pełne nadziei i to nadziei największej, bo nadzieja na zmartwychwstanie, na to, że cały świat zmartwychwstanie, tu nie chodzi tylko o poszczególnych ludzi. Tu chodzi o to, że zmartwychwstanie cały świat, że zostanie stworzony na nowo cały świat, przeobrażony. Świat ludzi przejdzie przez czyściec, w którym wszelkie zło i wszelkie cierpienie zostanie zamknięte i pokonane. I Ratzinger w którymś z tekstów mówi, ten świat po przeobrażeniu, jako nowe dzieło Boga, będzie kontynuacją całej historii. To będzie świat jako kontynuacja, to będą ludzie, którzy żyli w jakimkolwiek momencie historii, ale to będzie świat inny w tym sensie, że Bóg każdemu postawi pytanie. Pytanie o to, jak przeżył swoje życie, jaki był wobec innych. I pisze Ratzinger, mówi, naucza, że Bóg nie pozwoli jako sprawiedliwy i miłosierny, nie pozwoli przy jednym eschatologicznym stole zasiąść w Królestwie Bożym, Królestwie eschatologicznym, zasiąść przy jednym stole ofiarom i katom. Kaci, tu możemy pomyśleć o wszystkich katach, nie tylko ostatniej, ale całej historii, o nazistach, o hitlerowcach, o stalinowcach, o wszystkich, którzy dokonywali jakichkolwiek najstraszniejszych zbrodni na większą czy mniejszą skalę, to nie będzie tak, że oni będą mogli zasiąść w nagrodę eschatologiczną ze swoimi ofiarami przy jednym stole. W imię sprawiedliwości i miłości tak nie będzie. To znaczy będą musieli odpowiedzieć. Będą musieli odpowiedzieć. Będą musieli zdać sprawę i na własne oczy spotkać się z ofiarami swoich czynów. Dzisiaj tak myślimy mocno o aborcji, że gdy coraz częściej i głośniej pojawiają się nowe pomysły ustawodawcze czy projekty ustaw, żeby to jeszcze rozszerzać, żeby poszerzać niby ten zakres wolności, ale to jest faktycznie poszerzanie, tylko powiększanie liczby ofiar. To jest dosłownie zabójstwo, zabijanie. Tego nie wolno robić. Tego niczym nie wolno usprawiedliwiać, bo to jest nieusprawiedliwialne. I jeśli ktoś przykłada rękę albo jest aktywistą ruchów aborcyjnych, domagających się aborcji, a tym bardziej jeśli jest świadomy tego, co się w czasie aborcji dokonuje i czym ona w gruncie rzeczy jest, to będzie musiał spojrzeć ofiarom, będzie musiał spojrzeć na rozmiary tego, do czego przykładał rękę. Innego wyjścia nie ma. Jeśli przejdzie tę próbę właśnie takiego spojrzenia na ofiary, jeśli przejdzie pozytywnie, to znaczy przejdzie w akcie pokory, w akcie uznania swoich win, jakiegoś przeproszenia za to, jakiejś właśnie metanoi, to będzie mógł dzięki miłosierdziu Boga, doznając cierpienia, ale takiego oczyszczającego cierpienia, pokazującego właśnie jemu, takiej osobie, jak wiele zrobił nieszczęścia, krzywdy, że życie odebrał. Jeśli to przejdzie, to rozliczenie, to będzie mógł usiąść przy uczcie eschatologicznej, ale inaczej nie.
Bardzo dziękujemy. Mamy pierwszy telefon. Prosimy bardzo. Radio Maryja, telewizja Trwam.
Niech będzie pokolony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Raz i zawsze.
Kłania się Jolanta z Dolnego Śląska. Ja mam do księdza takie pytanie odnośnie wartości cierpienia. No bo oczywiste jest, że jeżeli cierpi dziecko czy człowiek niewinny i łączy... No, dziecko czasami nie potrafi łączyć cierpienia z Jezusem Chrystusem, ale człowiek dorosły już tak. To oczywiste, że to cierpienie ma wartość, ale jeżeli cierpi człowiek z powodu swojego grzechu i teraz tak, człowiek, który żałuje za grzech, czy jego cierpienie ma jakąś wartość i człowiek, który nie żałuje, jak również człowiek niewierzący, czy to cierpienie ma wartość.
Dziękujemy bardzo, pani Jolanto. Pozdrawiamy, księże profesorze.
Oczywiście, to jest niesamowite, że grzech, który kojarzy się i może jest tak reklamowany dzisiaj, że przynosi szczęście, pani ma rację, ostatecznie przynosi cierpienie. Oczywiście. I to powiązanie grzechu z cierpieniem, a także śmiercią, z jakimś duchowym umieraniem człowieka, a często także i takim fizycznym, biologicznym, sprawia, że pojawia się cierpienie, które może być motywem do odrzucenia grzechu. I często tak się dzieje. Otóż zdarza się, że ludzie jakoś tkwienia w grzechu już mają dość, bo doskonale wiedzą, co się z nimi dzieje. Doskonale wiedzą, jak bardzo ich grzech niszczy. Ratzinger ma takie piękne słowa, że nieprzepracowana wina, nieprzepracowany grzech, niewyznany grzech niszczy człowieka, rozszczepia człowieka i biologicznie, i wewnętrznie, duchowo, psychicznie. Rozszczepia, czyli rozsadza go, czyli go niszczy. I Ratzinger dodaje jeszcze, z tym zupełnie się zgadza, w całości potwierdza taką tezę współczesna psychologia czy psychiatria. To jest w jednym z jego tekstów. I to dotyczy wierzących i niewierzących. Dla niewierzących, którzy jeszcze mają jakieś pojęcia czy rozeznanie w kwestiach religijnych, czy coś jeszcze może kojarzą może ze świata dzieciństwa, czy w ogóle z takich symboli religijnych, mogą znaleźć w tym drogę wyjścia dla swojego cierpienia, które może się stać naprawdę motywem otwarcia drogi do wyzwolenia. Może tak być. Podobnie pytanie, ale to może na rozmowy niedokończone, jak to jest z cierpieniem niezawinionym, cierpieniem dzieci chorych na raka, czy dzieci chorych na FAS, czy inne choroby, gdzie nikt, wydaje się, nie zawinił. Jak to rozumieć po chrześcijańsku? Ale tak, rzeczywiście tak jest. Cierpienie ma też i taki sens, że może człowiekowi doskwierające cierpienie pokazać, kim jest, że sam ze swoim cierpieniem, bólem sobie nie poradzi. Musi znaleźć i powierzyć swoje życie i zacząć dialogować i słuchać tego, który jest ekspertem od wszystkiego i który może mówić o cierpieniu, ponieważ sam największe przyjął na siebie, czyli chodzi o Jezusa.
Bardzo dziękujemy. Mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo.
Halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Maria z Warszawy się kłania. Witam ojca prowadzącego i chciałam powiedzieć, księże profesorze, że ja jestem tak poruszona tym, co ksiądz profesor mówi, bo ja jestem na takim etapie już ostatecznym, końcowym życia i robię analizy tego życia i tego cierpienia, które przeżyłam i przeżyli moi rodzice w czasie wojny. I chcę powiedzieć, bo mało jest czasu, że na pewnym etapie wykładu ksiądz profesor mówił o właśnie Bogu Ojcu i o Chrystusie, o cierpieniu, a ojciec z kolei prowadzący przypomniał Hioba. I tylko wiem, że jest mało czasu, ale chcę powiedzieć, że ja mam straszne, mimo tego, że już się zbliżam do końca, to ciągle nie jestem zbyt mądra, tylko ciągle myślę. Jako młoda dziewczyna w Kaplicy Sykstyńskiej zobaczyłam tego ojca, znaczy Boga Ojca, który pędzi na chmurze z wyciągniętym palcem. I pamiętam, że doznałam pewnego przerażenia, że to jest Bóg karzący. I tak myślę sobie, że to ten motyw, że to jest Ojciec, wierzymy w Trójcę. Ale dlaczego, tak myślę ciągle, chociaż to jest banalne pytanie, dlaczego zgodził się, ja rozumiem, że zesłał Syna, żeby prawda nas zbawić, ale jakie to jest straszne, że Ojciec zgodzi się na cierpienie, takie Syna, tak po ludzku. A jeszcze Hiob. To był wstęp. To była w Starym Testamencie jeszcze początek tego metody jakby działania Boga Ojca, że bardzo go lubił Hioba, a jednak na spotkaniu tym z aniołów i tam był szatan, w pewnym sensie sprowokował to, że szatan potem postąpił tak z Hiobem, który mówił potem przecież Bóg dał, Bóg wziął, a jednak Bóg zezwolił na to. I tak ciągle łączy mi się to cierpienie Chrystusa, a przedtem cierpienie Hioba, że jest to jakiś następny etap. No i oczywiście my cierpimy, bo grzeszymy. Ale ciągle nie mogę zrozumieć, że trochę jestem takiego starotestamentowym, tym Bogu Ojcu Jahwe, jest taka, przepraszam, nie powiem bezwzględność wobec Syna, ale proszę mi chociaż słowo powiedzieć, żebym mogła się jakoś, nie wiem, bo cały czas o tym myślę. Dziękuję za ten wykład cudowny. Wszystko, co ksiądz profesor powiedział, jakby dotyczy mojego także życia. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Bardzo dziękujemy, Pani Mario, księże profesorze.
Właśnie, tak. Może tak bardzo króciutko ujmując rzecz. Ojciec jest cały w Synu, Syn jest cały w Ojcu. Nie możemy tak rozumieć, że osoby Trójcy działają w jakimś rozdzieleniu. Syn jest wraz z Ojcem, Ojciec jest wraz z Synem i Duchem Świętym. Cały Bóg wychodzi naprzeciw nędzy tego świata. Cały Bóg uczestniczy w krzyżu. Syn bierze na siebie krzyż, ponieważ doskonale rozumie całe cierpienie Ojca. Bóg jest też współcierpiący. Bóg jest przerażony Bóg jest ogromnie zasmucony tym, jak wygląda świat, jak wygląda zło, cierpienie całego świata. Wszystkie osoby Boże działają w jedności. Nam się często tak mówi, podsuwa taką myśl, że Bóg Ojciec jest w tym wszystkim nieobecny, zadekretował to, tak zdecydował, wysłał Syna, takiego swojego ambasadora, żeby całe dzieło wykonał, jest tylko obserwatorem i łaskawie przyjmuje z góry, z obłoków ofiary swojego Syna. To jest karykaturalne wyobrażenie Boga, nieprawdziwe, niechrześcijańskie. Raczej jest to wyobrażenie Boga krytyków chrześcijaństwa. Można by nawet podać nazwiska takich krytyków, którzy właśnie tak mówili i wsączyli nam takie myślenie. Ono rzeczywiście zostało wsączone do różnych tekstów, nie wiem, filozoficznych, kulturowych, że tak się mówi o Bogu Ojcu, o Synu. Ciekawe, że o Duchu się nie mówi. Otóż nie. Z perspektywy Ewangelii wiary chrześcijańskiej osoby Trójcy Świętej są w doskonałej jedności. Z powodu zbawienia, w dziele odkupienia wszystkie są zaangażowane. Syn robi to nie tylko w imieniu Ojca i przed Ojcem, ale jest Synem Ojca, który to Ojciec jest także osobiście w tym cierpieniu własnego Syna. On Go nie zostawia, nie skazuje i nie patrzy się na Jego ofiarę jakoś tak jak kamerzysta czy obserwator. Nie, On w tym wszystkim uczestniczy i On także podnosi swego Syna z grobu śmierci do życia ostatecznego, finalnego. Bóg jest cały w męce krzyżowej. Bóg jest cały w zmartwychwstaniu. Wszystkie osoby Trójcy.
Bardzo dziękujemy. Mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa z Warszawy. Ja chciałabym powiedzieć tak, że bardzo sobie zawsze ceniłam nauczanie Benedykta XVI i pamiętam jego pobyt w Oświęcimiu i właśnie ta tęcza, która się ukazała tam, to miałam przekonanie, że to sam Bóg tutaj interweniował, był obecny wówczas. Poza tym w Warszawie, kiedy przejeżdżał przy tym pomniku z tymi krzyżami na wagonie ludzi tam pomordowanych, to bardzo blisko, akurat stałam obok papieża Benedykta, kiedy przejeżdżał. Ale jeszcze mam takie pytanie, bo moja taka pewna znajoma, ona już zresztą nie żyje, mówiła mi o takiej sytuacji, że zmarł człowiek taki erudyta, bardzo wykształcony i on po prostu w pewnym nocy przyśnił się kilku osobom w rodzinie i wszystkie te osoby mówiły, że do nich się odezwał, że ja żyję. Także to jest potwierdzenie według mnie, że jest to życie na drugim świecie. Tak jestem pod wrażeniem tego. To tyle chciałabym powiedzieć. Dziękuję. Zapłać.
Bardzo dziękujemy Pani Tereso. Z Panem Bogiem, księże profesorze, czy tu się odniesiemy?
Tak, to owszem, może Benedykt zwrócił uwagę na to, odpowiadając na pytania różnym wątpiącym, którzy też może chcieliby dowodu w postaci powrotu z życia wiecznego, z zaświatów kogoś ze zmarłych, że wtedy by uwierzyli. Często tak ludzie mówią, myślą, no, że tylko wtedy by uwierzyli. Otóż są tacy wątpiący, którzy no, nawet wtedy by nie uwierzyli. A poza tym on przypominał, że najważniejszym takim historycznym argumentem za zmartwychwstaniem jest zmiana dnia najświętszego, zmiana, która nastąpiła bardzo krótko po zmartwychwstaniu Pana Jezusa wśród chrześcijan, którzy byli przecież Żydami wychowanymi w monoteizmie, i to takim czystym monoteizmie, mianowicie zmiana z szabatu na niedzielę, pierwszy dzień tygodnia, jako Dzień Pański. to da się... Ratzinger zgadzał się z tym, że można mieć wątpliwości co do tekstów Ewangelii, co do opisów, że one są niezgodne, w detalach się nie zgadzają opisy z ukazywań się zmartwychwstałego, ale co do tego nie można mieć wątpliwości, że faktem historycznym jest, że ci wychowani na czystym monoteizmie żydowskim i na tradycji żydowskiej, która kazała świętować szabat, oni zaczęli świętować niedzielę jako dzień pierwszy, dzień początku, dzień omegi też, dzień wszystkiego. Tego dnia wszystko stało się jasne. Chyba tego warto się trzymać, że oprócz tego, co mówią, relacjonują może pewne osoby o kimś, co może być prawdą, co nie musi być prawdą, a w każdym razie ja nie sądzę, żeby niewierzących to przekonało. Gdyby pani czy ktokolwiek z nas tę historię opowiedział, takich naprawdę niewierzących racjonalistów, no to by chyba nie przekonało, na pewno by nie przekonało, ale gdyby im podrzucić no, takie argumenty historyczne na sam początek rozmowy o zmartwychwstaniu, to może w którymś momencie coś zahaczyć.
Bardzo dziękujemy. 11 minut po godzinie 19. Rozmowy niedokończone w temacie sens i znaczenie męki i cierpienia w nauczaniu Benedykta XVI powoli dobiegają końca. Będziemy je kontynuować na antenie Radia Maryja o godzinie 21.30. Przypomnijmy naszym gościem ksiądz profesor Krzysztof Kaucha, teolog fundamentalny z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Księże profesorze, jeszcze wykorzystując te parę minut, które mamy, wróciłbym do tego zagadnienia nadziei, tego, że człowiek szuka, czy Benedykt XVI pytał o ludzi, o nadzieję, jakie dzisiaj mają. I dzisiaj widzimy też pewną rewolucję kulturową, pewną nadzieję związaną z taką absolutną wolnością, że człowiek zacznie sam o sobie decydować, że poprzez pewien konsensus społeczny zbudujemy nowy, lepszy świat, a dzięki technologii też zapewnimy sobie to życie, jeżeli nie nieśmiertelne, to dłuższe. I za tym wielu idzie, za tą nadzieją, którą oferuje świat i szczególnie młodzi. A papież Benedykt XVI wskazywał na drogę, na chrześcijaństwo, tak jak przy właśnie ta pierwotny Kościół, który pociągał ludzi, że była to wspólnota, która chciała czegoś więcej, że w społeczności, gdzie dominowała rozwiązłość, dominowało życie bez wartości, te wszystkie poglądy filozoficzne w starożytności, to Kościół, ta pierwotna wspólnota jawiła się jako właśnie ci, którzy jest to droga trudniejsza, bardziej wymagająca, ale przynosząca szczęście. I jak my dzisiaj właśnie ta autentyczność i wiarygodność chrześcijaństwa, że wszyscy, którzy chcą iść za Chrystusem, chcą o Nim świadczyć, od księży poprzez ludzi świeckich, żeby to znaczenie sensu i cierpienia, żeby to było wiarygodne, prawda? Żeby to wprowadzić w swoje życie, żeby nie być tylko takim świadkiem, który mówi o Chrystusie, ale który także to życie naśladuje właśnie w praktyce, przyjmuje to cierpienie. Wiemy, że doświadczenie pokazuje, że nie zawsze tak jest, że nawet osoby, które deklaratywnie się uznają za wierzących przy tej próbie cierpienia, już jest ta trudność.
Właśnie. Przypomina mi się taki tekst, czy kilka tekstów z tomu 12 poświęconego teologii kapłaństwa, gdzie Ratzinger, i może to też nawiązanie do wypowiedzi jednej z pań z Warszawy, która tak pięknie mówi, że chyba już jest na ostatnim etapie i że bilansuje, podsumowuje. To jest właśnie czas na zbliżanie się do Boga, na bycie blisko Niego, na doświadczanie nadziei, takiej nawet pewności, że nie jesteśmy sami. Jedna z pań też przypomniała, że Benedykt odwiedził Polskę i przesłanie, hasło główne jego pielgrzymki apostolskiej, czy jedna z myśli była: ten, kto wierzy, nigdy nie jest sam. Ten, kto wierzy po chrześcijańsku, nigdy nie jest sam. Jest z nim Bóg, jest blisko łaska Boga, jest też Kościół. Zawsze człowiekowi wierzącemu łatwiej znaleźć solidarność czy wsparcie właśnie dzięki Kościołowi, bo Kościół nas jednoczy. Kościół sprawia, że mamy do siebie zaufanie. Kościół jako ciało sprawia, że czujemy nawzajem do siebie zobowiązanie, że chętnie współcierpimy, uczestniczymy w cierpieniu innych. Natomiast w tomie 12, w którym mówi różnie do diakonów, do święconych diakonów, do neoprezbiterów, a zatem i do ojca, mówi tak pięknie, do czego i w jakich sytuacjach kapłan dzisiaj jest potrzebny, a właściwie niezastąpiony. To szczególnie tyczy się kapłana, który może w imieniu Kościoła sprawować sakrament namaszczenia chorych, ale też może w ramach tego sakramentu, czy też niekoniecznie tylko sakramentu, może w imieniu Boga dać słowo pocieszenia. Że właściwie kapłan jest potrzebny wtedy w imieniu Kościoła, właśnie potrzebny na ostatnim etapie czyjegoś życia, żeby wziął za rękę, naprawdę wziął za rękę i tak towarzyszył życiu, odchodzącemu życiu, czy życiu, które się w kimś kończy po ziemsku, żeby właśnie zapewnić o wierze i wsparciu Kościoła. Nie jesteś sam. Wszyscy ci ludzie, którzy byli przed nami, z ich zmaganiami, wiarą, są z Tobą tutaj. Jesteśmy jedną wspólnotą. Wierzymy w Pana, że On z nami jest, że Jego cierpienie na krzyżu obejmuje i nadaje sens wszystkim cierpieniom, że Jego umieranie, Jego śmierć nadaje sens każdej ludzkiej śmierci, każdemu umierającemu. Naprawdę śmierć jest czymś uwalniającym. Nawet tak pisze Ratzinger. Śmierć jest wydarzeniem uwalniającym, że nas uwalnia z pozoru naszych mniemań, nawet naszych płonnych nadziei, czasami z naszego egoizmu. Uwalnia nas z naszych grzechów, z naszych przywiązań niepotrzebnych. Uwalnia nas z tego świata i stawia nas przed Bogiem. Oto jest śmierć i jej sens, i sens zmartwychwstania i życia w rozumieniu chrześcijańskim. Ale najbardziej mnie ujęły te słowa, że dlatego potrzebni są kapłani. To jest może zwrócenie się do ludzi młodych, którzy słyszą, coś w sobie odczuwają, że Pan ich powołuje. Naprawdę, naprawdę wasze pójście i powiedzenie tak jest potrzebne, bo dzisiaj już nikt dla ludzi nie ma czasu. Nie ma czasu, gdy umierają. To znaczy może wykonać przy nich pewne czynności medyczne, pielęgniarskie, ale nie będzie z nimi do końca, gdy przyjdzie ten moment rozstania się, ten moment zaniku fal mózgowych, czyli końca życia tu na ziemi. Naprawdę dlatego potrzebni są i kapłani, i osoby konsekrowane, i neoprezbiterzy.
Bardzo dziękujemy. Mamy jeszcze jeden telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Prosimy.
Kłania się Leszek z Gryczowa koło Wadowic. Ja mam takie istotne zapytanie.
Tak, panie Leszku, tylko prosimy krótko, dobrze? Bo już mamy czas.
Tak, jak krótko? No pytanie.
Prosimy.
Czym jest cierpienie? Jest cierpienie dane i zadane. Jeżeli ktoś kogoś gwałci, dusi, morduje, to jest to cierpienie zadane. Natomiast mamy w życiu z chorobami, bo mi się wydaje, że w tym programie nie oddzieliło się to tak wyraźnie, dane cierpienie w sensie choroby, której nie potrafimy, zwłaszcza jak jest to choroba małego dziecka, onkologicznie chorego. I tu należy odróżnić, ktoś kiedyś użył, już skracam się, ktoś kiedyś użył słowa, że cierpienie uszlachetnia. Bzdura, kobieta i jej córki, które były gwałcone, nigdy nie będą uszlachetnione. Także jeżeli wolno strącić tylko o cierpieniu danym i zadane.
Dziękujemy bardzo, panie Leszku. Pozdrawiamy serdecznie. Księże profesorze, króciutko i będziemy kontynuować
tak.
rozmowy jeszcze.
Tak, myślę, że w rozmowach niedokończonych już zaznaczyliśmy, że o cierpieniu właśnie takim trudnym do wytłumaczenia, ale też chętnie bym tego pana zapytał, a skąd on tak wie, skoro nie jest kobietą i nie wiem, z książek przeczytał, gdzie... Że takie tragedie nie są do przepracowania. One muszą być do przepracowania, bo po takiej sytuacji takiego właśnie doznanego cierpienia, co można zrobić? No tylko z sobą skończyć, tak? Nie, jest wyjście, oczywiście, że jest wyjście. I w tym sprawdza się męka Chrystusa, sprawiedliwego, który sam nikomu złego nic nie zrobił i został z tego świata zmiecony i ukrzyżowany. No właśnie to jest podobna sytuacja, o której Pan powiedział. Jest możliwe właśnie usensownienie tego cierpienia, a nawet uczynienie go jakimś ostrzeżeniem i dla innych. To jest możliwe.
Bardzo dziękujemy. Rozmowy niedokończone dobiegły końca, ta pierwsza część rozmów niedokończonych. Bardzo dziękujemy naszemu gościowi, księdzu profesorowi Krzysztofowi Kaucha, teologowi fundamentalnemu z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Bardzo dziękujemy, księże profesorze.
Bardzo dziękuję.
I dziękuję Państwu za współtworzenie tego programu. Nasz temat, przypomnijmy, sens i znaczenie męki i cierpienia w nauczaniu Benedykta XVI. Zapraszamy na 21:30 na antenę Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.